Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Przed manipulowaniem życiem przez naukę i technikę przestrzegł Ojciec Święty na audiencji dla Włoskiego Komitetu Bezpieczeństwa Biologicznego.
W Egipcie odbył się pogrzeb pierwszej grupy ofiar wczorajszych zamachów, męczenników Niedzieli Palmowej. Stolica Apostolska potwierdziła, że pomimo trudnej sytuacji papież nie odwoła swej podróży do Kairu.
Watykan otworzył w Rzymie darmową pralnię dla ubogich i bezdomnych.
Witamy 10 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na odpowiedzialność związaną z rozwojem nauki i techniki zwrócił uwagę papież, spotykając się z Krajowym Komitetem Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu, który działa przy włoskim rządzie. Ojciec Święty nawiązał do słów Księgi Rodzaju: Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Przypomniał, że idea uprawiania wyraża troskę, aby dzięki ludzkiemu umysłowi rozwijać oraz doprowadzać do rozkwitu i owocowania to, w co Bóg wyposażył świat.
Nie możemy jednak zapominać, że tekst biblijny zachęca nas również, byśmy doglądali ogrodu, jakim jest świat. W encyklice Laudato Si napisałem, że podczas gdy uprawianie oznacza oranie i kultywowanie, to doglądanie oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie. Pociąga to za sobą relację odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem a naturą. Waszym zadaniem jest nie tylko promowanie harmonijnego, zintegrowanego rozwoju badań naukowych i technologicznych dotyczących procesów biologicznych życia roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego. Wymaga się także od was przewidywania i zapobiegania negatywnym konsekwencjom, jakie może wywołać wypaczone stosowanie wiedzy oraz zdolności do manipulowania życiem.
Conoscenze e delle capacità di manipolazione della vita.
Franciszek wskazał, że naukowcy i technicy wezwani są do podejmowania odpowiedzialnych decyzji co do kroków, jakie należy podjąć i co do tych, przed którymi należy się powstrzymać, obierając inną drogę. Zasada odpowiedzialności jest nie dającą się pominąć podstawą działania człowieka, który za swe czyny i zaniedbania musi odpowiedzieć przed samym sobą, przed innymi, a w końcu przed Bogiem, powiedział papież.
Technologie bardziej jeszcze niż nauki dają w ręce człowieka ogromne, wciąż wzrastające możliwości. Poważnym ryzykiem jest to, że obywatele, a nieraz także ci, którzy ich reprezentują i nimi rządzą, nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, jak poważne wyzwania się pojawiają, jak złożone są problemy wymagające rozwiązania i jak niebezpieczne jest złe stosowanie możliwości, które nauki i technologie wkładają w nasze ręce. A kiedy powiązania między możliwościami technologicznymi i siłami ekonomicznymi stają się ściślejsze, wówczas interesy mogą uwarunkowywać styl życia i nastawienie społeczne, kierując je ku korzyściom pewnych grup przemysłowych i handlowych, ze szkodą dla ludów i krajów uboższych.
A detrimento delle popolazioni e delle nazioni più povere.
Ojciec Święty podkreślił, że świadectwo dawane przez ludzi nauki prawdzie i dobru wspólnemu przyczynia się do dojrzewania świadomości obywatelskiej. Na zakończenie przypomniał członkom Włoskiego Komitetu Bezpieczeństwa Biologicznego, że nauki i technologie są dla człowieka i świata, a nie człowiek i świat dla nauk i technologii.
Esse siano al servizio di una vita dignitosa e sana per tutti.
Niech będą one na służbie życia bardziej godnego i zdrowego dla wszystkich i niech sprawią, że nasz wspólny dom stanie się zdatniejszy do zamieszkania, bardziej solidarny, lepiej utrzymany i strzeżony. Zachęcam wasz komitet, aby starał się wdrażać i podtrzymywać procesy zgodnego działania między naukowcami, technologiami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji oraz by określał strategię uwrażliwiania opinii publicznej na kwestie wynikające z rozwoju nauk o życiu i różnych biotechnologii.
Sulle questioni poste dagli sviluppi delle scienze della vita e delle biotecnologie.
Egipt żyje w cieniu dwóch wczorajszych zamachów na tamtejszych chrześcijan. W sumie zginęło 47 osób, a 114 odniosło obrażenia. miejscowości Tanta zamachowiec samobójca wtargnął do kościoła świętego Jerzego. Doszedł do prezbiterium i tam, powstrzymywany przez diakonów, wysadził się w powietrze. Drugi zamach miał miejsce przy wejściu do kościoła świętego Marka w Aleksandrii, gdzie liturgię sprawował patriarcha Tawadros, zwierzchnik głównego wyznania chrześcijańskiego w Egipcie, jakim jest koptyjski kościół prawosławny. Terroryście nie udało się dostać do świątyni, powstrzymali go policjanci.
Pogrzeb ofiar zamachu w Tancie odbył się już wczoraj późnym wieczorem. 29 męczenników pochowano w krypcie kościoła. Zostali powołani do nieba w dniu świątecznym, aby liście palmowe i gałązki oliwne zanieśli przed samego Chrystusa, napisał patriarcha Tawadros w przesłaniu na pogrzeb. Przypomniał on, że poprzez post męczennicy ci przygotowali się do udziału w świętych obrzędach. Tymczasem, kiedy się modlili i z całego serca uwielbiali Boga, poprzez cierpienie przeszli w chwili męczeństwa do chwalebnej radości zmartwychwstania, napisał koptyjski patriarcha.
Spodziewamy się kolejnych zamachów, jesteśmy gotowi na męczeństwo, tak wczorajsze zamachy w Egipcie komentuje biskup katolickiego kościoła koptyjskiego Kirillos William. Zapewnia on, że wszyscy Egipcjanie są zasmuceni, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. W chrześcijanach jednak wydarzenia takie jak wczorajszy zamach utwierdzają jedynie gotowość na przyjęcie męczeństwa. Na wieść o zamachu nasi wierni wrócili do świątyń i zapewnili, że nie mają zamiaru rezygnować z udziału w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Po prostu zgodziliśmy się na to, że my, Kopci, jesteśmy kościołem męczenników, mówi biskup Kirillos William.
Spodziewaliśmy się czegoś takiego, bo zawsze nam obiecywali, że grudniowy zamach w Kairze to dopiero początek i że chrześcijan czekają jeszcze gorsze rzeczy w najbliższej przyszłości. Słowa dotrzymali, wybrali dzień świąteczny, niedzielę palmową, kiedy nasze świątynie są przepełnione. I wybrali też kościół o symbolicznej wymowie, bo sam patriarcha Tawadros sprawuje liturgię w tym miejscu. W ten sposób chcą przekonać wszystkich, że w Egipcie nie jest bezpiecznie, że państwo nie zapewnia chrześcijanom bezpieczeństwa. Tymczasem w Aleksandrii zginęli przecież funkcjonariusze policji, którzy nie chcieli wpuścić zamachowca do kościoła.
Tymczasem za 3 tygodnie do Egiptu ma się udać Ojciec Święty. Przedstawiciele egipskiego kościoła przyznają, że islamscy terroryści zamierzają storpedować plany papieża. Stolica Apostolska zapewnia jednak, że Franciszek pojedzie do Egiptu. Potwierdził to oficjalnie arcybiskup Angelo Becciu, substytut w sekretariacie stanu.
Bez wątpienia Ojciec Święty zrealizuje swe wcześniejsze postanowienia, mówił watykański hierarcha. To, co się wydarzyło, jest dla nas szokiem i źródłem bólu, ale nie może powstrzymać papieża w wypełnianiu jego misji pokoju, stwierdził arcybiskup Becciu. Przypomniał, że również przed wizytą Franciszka w Republice Środkowoafrykańskiej zaistniały wątpliwości co do bezpieczeństwa, a jednak podróż się odbyła. W Egipcie zapewniono nas, że wszystko pójdzie dobrze, wybieramy się więc spokojni. Nie abstrahując od realiów, niekiedy również negatywnych, papież zachęca do patrzenia w przyszłość z nadzieją i jak zawsze chce dać dobry przykład, powiedział zastępca watykańskiego sekretarza stanu.
Nie tylko Egipt staje w tych dniach wobec grozy terroryzmu, również Szwecji nie ustaje szok i konsternacja po piątkowym zamachu w Sztokholmie. Wskazuje na to katolicki biskup tego miasta. Przyznaje on, że dla jego rodaków był to ogromny wstrząs.
Szwedzi czuli się dość bezpiecznie w swym kraju, chcieli wierzyć, że ich ten problem nie dotyczy, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Andres Arborelius. Jego zdaniem sytuacja Szwedów jest tym trudniejsza, że są oni w ogromnej większości sekularyzowani i nie mają już żywej więzi z Bogiem. Wraz z poczuciem bezpieczeństwa tracą też jeden z podstawowych fundamentów swego życia, mówi biskup Arborelius.
Tu w Szwecji wielu ludzi myślało, że nas te problemy nie dotyczą. Teraz wiemy, że wszyscy są zagrożeni. My jako chrześcijanie w pierwszym odruchu zwracamy się do Pana, bardziej się Mu zawierzamy, aby nam pomógł w tym czasie terroryzmu. ale dla ludzi, którzy nie mają wiary, jest to czas refleksji na serio. Padają poważne pytania. Dlaczego żyję? Jak można budować świat bez przemocy i bez takich konfliktów? My jako chrześcijanie jesteśmy pod tym względem w lepszej sytuacji, bo wiemy, że Pan nas wspomaga. Ale przy tej okazji chcemy też wszystkim powiedzieć, że tylko w Panu Bogu znajdą wsparcie i pokój, którego pragną.
Sześć pralek i sześć suszarek najnowszej generacji, a także żelazka to wyposażenie otwartej od dzisiaj w Rzymie pralni dla ubogich, utworzonej przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Placówką zajmie się wspólnota świętego Idziego. Jest to kolejny owoc zachęty Ojca Świętego, aby rok miłosierdzia pozostawił po sobie konkretne owoce, na co wskazuje jałmużnik papieski, arcybiskup Konrad Krajewski.
Wśród wszystkich tych dzieł, które już powstały za pontyfikatu papieża Franciszka, jak prysznice, noclegownie, ambulatoria, jakby brakowało tego ostatniego elementu, czyli pralni. Dlatego, bo choć nasi ubodzy otrzymują od wielu ludzi ubrania, to jednak po pewnym czasie muszą je wyrzucić, dlatego, bo są nieużyteczne dla nich. Natomiast do pralni publicznych nie za bardzo mogą iść, bo tam trzeba płacić. Stąd na Zatybrzu, w byłym szpitalu, powstała pralnia i też w tej samej części planujemy niedługo otworzyć zakład fryzjerski dla ubogich, a także ambulatorium. Więc będzie to cały łańcuch dzieł miłosierdzia, dobroci, które pozostaną po roku miłosierdzia. Zostało to przyjęte z wielką radością. Od razu zgłosiły się firmy, które postanowiły proszki i wszystko, co jest potrzebne do utrzymania takiej pralni, ofiarować Ojcu Świętemu. Ja pytałem się, do kiedy? Do kiedy będzie istniała ta pralnia? Także nie ogranicza się to tylko do pontyfikatu papieża Franciszka.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W całym kraju trwają obchody siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot z polską delegacją rozbił się podczas lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Na powązkach wojskowych w Warszawie modlono się dziś rano w intencji wszystkich ofiar, ale także ich rodzin. Modlitwę poprowadził biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Byli w drodze na uroczystości w Katyniu. Chcieli pochylić się nad gromami pomordowanych, a przede wszystkim chcieli zanosić modlitwę w tym miejscu uświęconym krwią naszych rodaków. Dzisiaj, w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, przychodzimy po to, by pochylić się nad grobami tych, którzy tam nie dotarli. Przychodzimy przede wszystkim po to, by modlić się w ich intencji, prosić o miłosierdzie Boże dla nich, ale także dla tych, którzy wciąż przeżywają tragedię rozstania.
Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej trwać będą w stolicy do późnych godzin wieczornych. Caritas Polska prowadzi zbiórkę na rzecz ofiar katastrofy w Świebodzicach, do której doszło w sobotę rano. W wyniku zawalenia się kamienicy zginęło 6 osób, a 4 zostały ranne. Budynek zamieszkiwało 17 osób. W pomoc od razu włączyła się Caritas diecezji świdnickiej. Każda z poszkodowanych osób może liczyć na wsparcie ze strony kościelnej organizacji charytatywnej. Aby wspomóc działania Caritas w pomocy doraźnej, ale również długofalowej, można wysłać charytatywny SMS o treści pomagam na numer 72052. Koszt to 2 zł i 46 groszy lub dokonać wpłat na konto Caritas Polska z dopiskiem Świebodzice.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.